SOS. Reporterzy.
Czy policja zbagatelizowała poszukiwania starszego mieszkańca Gdyni? Grzegorz Armatowski, to jest program SOS Reporterzy. Dziś przedstawiamy Państwu tragiczną historię. Na Witominie zaginął cierpiący na demencję 78-letni mężczyzna. Najpierw szukała go rodzina, potem poprosiła o pomoc policję. Niestety seniora udało się odnaleźć dopiero po dwóch dobach. Był wyziębiony, wkrótce potem zmarł. Rodzina mężczyzny o tragedię obarcza policję, która jej zdaniem zbagatelizowała poszukiwania.
W piątek o godzinie 16 pan Czesław opuścił mieszkanie w nieznanym kierunku. Pani opiekunka starała się go szukać, niestety to się nie udało. Następnie córka wraz ze mną poszukiwała na własną rękę na terenie Witomina. Córka tego pana przez około 2 godziny. Następnie udaliśmy się na komisariat Gdynia-Chważno. Córka złożyła zgłoszenie zaginięcia ojca. Pan Czesław, mający 78 lat, od wielu lat ma demencję, jest całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji, wymaga stałej opieki, przyjmowania leków, nie ma orientacji w terenie, nie jest w stanie zapewnić sobie pożywienia. No po prostu, oprócz tego, że jest sprawny ruchowo, to reszta nie funkcjonuje, no tak jak u starszych osób czasami. Było realne zagrożenie, że to jego zaginięcie stanowi zagrożenie dla jego życia. Przy opuszczaniu komisariatu zapytaliśmy się jeszcze, jaka to jest kategoria zaginięcia. Pan policjant dochodzeniowy powiedział, że zastanawiają się i ustalają to. W międzyczasie zmienili kategorię z pierwszej na drugą. Zgodnie z zarządzeniem komendanta głównego policji powinna być to pierwsza kategoria. Przy przyjmowaniu zgłoszenia o zaginięciu doszło również do błędu, jeśli chodzi o miejsce zaginięcia, ponieważ przekręcono Witawę na Rivierę, co jest dość dużym błędem, ponieważ start poszukiwań jakby no odbywałby się zupełnie nie w tym miejscu, gdzie potrzeba.
Powiedzmy o tych kategoriach poszukiwań. Czym one się różnią?
Pierwsza, druga i trzecia. Pierwsza dotyczy osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, które wymagają stałego przyjmowania leków. Dotyczą też osób małoletnich. Krótko mówiąc, dotyczą osób, których zaginięcie jest związane z realnym, bezpośrednim występowaniem zagrożenia dla ich życia lub zdrowia. I w tym przypadku takie coś miało miejsce. Uważam, że doszło do błędnej kwalifikacji, jeśli chodzi o stopień zagrożenia, a różnica między poszukiwaniami pierwszego i drugiego stopnia jest taka, że przy pierwszym stopniu wzywa się pełne siły i środki, jakimi dysponuje policja, przeszukuje się teren, są używane psy tropiące, kamery termowizyjne i tego typu rzeczy. Gdyby do tych poszukiwań doszło, a chciałem tutaj zaznaczyć, że pan Czesław był znaleziony 3 km od miejsca, gdzie zaginął, to jestem przekonany, że ten człowiek by się znalazł wcześniej i skutkiem czego dalej by żył.
Bo został znaleziony kiedy?
Został znaleziony po blisko dwóch dobach, około godziny 14 w niedzielę, a zaginął w piątek o 16, czyli przez 2 doby był bez jedzenia, wyziębiony w lesie, prawdopodobnie doszło jeszcze do przestępstwa na tym człowieku, ponieważ on wyszedł w kurtce, a został znaleziony bez kurtki, czyli w jakiś sposób został tej kurtki pozbawiony, w jaki sposób nie wiemy i nigdy się nie dowiemy i to jest najgorsze dla rodziny.
Ten pan został znaleziony po dwóch dobach w lesie, 3 kilometry od miejsca, w którym zaginął.
Tak, informacje mam takie, że został znaleziony na Wielkim Kacku, to jest jakby teren Karwin i patrząc na mapach, no to jest to mniej więcej 2-3 kilometry, zależy, który to był dokładnie punkt.
A kto go znalazł?
Patrol policji z Karwin, natomiast ogólnie osoby z demencją mają taką tendencję, że jakby no nie odchodzą zbyt daleko od miejsca, w którym dochodzi do zaginięcia i to też była przesłanka ku temu, żeby szukać. Nie było przeciwwskazań atmosferycznych, o ile w piątek jeszcze były przelotne opady, o tyle w sobotę można było spokojnie te poszukiwania wszcząć. Natomiast mówię, no jak tłumaczono mi, że mecz jest ważniejszy i nie będzie alarmu, ponieważ jest mecz, no to ręce mi opadły po prostu tak po ludzku.
Ten pan został znaleziony w lesie i wtedy jeszcze żył?
Żył, natomiast on był już w stanie takim, w którym by nie przeżył, ponieważ jego temperatura wynosiła 25 stopni, więc nie było szans na jego odratowanie.
Aspirant sztabowy Jarosław Biały, Komenda Miejska Policji w Gdyni. Komendant miejski wydał polecenie przeprowadzenia naszych czynności wyjaśniających pod kątem, czy procedury tutaj nasze zostały w pełni zachowane, czy w danym momencie policjanci użyli odpowiednich sił i środków do poszukiwania tego mężczyzny. Ten poziom drugi jest również dosyć poziomem wysokim. To nie jest tak, że osoby, które są zakwalifikowane jakby do tego poziomu, to traktowane są jakoś bardziej po macoszemu przez policję. One są również, czynności są zakrojone na dosyć sporą skalę. W pierwszym poziomie po prostu jest możliwość użycia większej ilości sił i środków przez policję. Ona daje nam możliwości wykorzystania pewnych zasobów pozastandardowe, które mamy w danym momencie. co nie znaczy, że te poszukiwania nie są prowadzone przez policjantów. We wtorek komendant polecił dokonanie analizy całości materiału i na podstawie wstępnych informacji polecił wszcząć czynności wyjaśniające w tej sprawie.
Pan składa zawiadomienie w prokuraturze o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów, czyli chodzi o niedopełnienie obowiązków i bezpośrednie narażenie na utratę życia i zdrowia tej zaginionej osoby.
To znaczy nie ja, tylko córka, natomiast tak, w dniu dzisiejszym takie zawiadomienie wpłynie do prokuratury okręgowej. Będziemy się starali wszelkie osoby, które przy procesie decyzyjnym brały udział, pociągnąć do odpowiedzialności, bo jestem przekonany, zarówno ja, jak i córka, że ta osoba mogłaby dalej żyć, gdyby był alarm pierwszego stopnia, poszukiwania pierwszego stopnia, po prostu ta osoba by się znalazła szybciej.
Jest pan zbulwersowany tą sprawą?
Tak, po ludzku tak, ponieważ widzę tragedię tej córki i ta pani się opiekowała tym tatą od wielu lat. Ten człowiek mógł żyć, po prostu.
SOS Reporterzy. SOS Reporterzy.
W audycji SOS Reporterzy Grzegorz Armatowski przedstawił reportaż o zaginięciu 78-letniego pana Czesława, mającego zaawansowaną demencję i zaburzoną orientację w terenie. Pan Czesław pod pozorem skorzystania z toalety w centrum handlowym w Gdyni uciekł swojej opiekunce. Sprawa została zgłoszona na policję, ale funkcjonariusze nadali poszukiwaniom tak zwaną drugą kategorię. Jeden z rozmówców reportażu, były policjant uczestniczący w poszukiwaniach, stwierdził, że w wyniku niedopełnienia obowiązków nie zwołano alarmu w jednostce policji i nie wszczęto poszukiwań na odpowiednią skalę. Pan Czesław został znaleziony dopiero po 2 dniach w lesie na Karwinach. Był bez kurtki, ciało miał wychłodzone. Po przewiezieniu do szpitala zmarł. Porozmawiajmy zatem o poszukiwaniach osób zaginionych. W studiu są pani Natalia Czapska i pani Anna Garbacka. Ze specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ze statystyk policji wynika, że co roku zgłaszanych jest około 20 tysięcy przypadków zaginięć. Większość z nich, na szczęście, prawie 90%, wraca szczęśliwie do domu. Niestety 10% zaginionych albo nie udaje się odnaleźć, albo uratować ich życia. Jakie działania należy podjąć, kiedy zaginie osoba? Gdzie zgłosić zaginięcie? Co robić?
W pierwszej kolejności najważniejsza kwestia to jest czas. Czas działa na niekorzyść osoby poszukiwanej. Z każdą godziną zwiększa się także obszar poszukiwań. Średnio taka osoba zaginiona porusza się w terenie otwartym około 3 km na godzinę, więc każda godzina to są kolejne obszary do przeszukiwań. Czy jeżeli jest to las, który jest gęsty, czy są tam góry, wiadomo, że to też wpływa na cały obszar poszukiwań. Nie mówiąc o tym, że w nocy temperatury spadają i taka osoba zaginiona może po prostu się wyziębić. I to wszystko są czynniki, które wpływają niekorzystnie i bezpośrednio zagrażają życiu takiej osobie.
Pani Anna Garbacka, jakie informacje są najistotniejsze dla policji?
No przede wszystkim, jak dana osoba była ubrana, gdy wychodziła i ostatni raz była widziana przez rodzinę, wiek, czy przyjmuje jakieś leki.
Pani Natalia Czapska, czy można prosić grupę ratowniczą bez względu na działania policji?
Tak, jak najbardziej, do czego szczególnie zachęcamy. Można się z nami skontaktować pod numerem telefonu, który się znajduje na naszej stronie internetowej www.psyratownicze.net.pl. Tam właśnie pod tym numerem telefonu można się z nami skontaktować i zapytać, co należy zrobić, gdzie należy ewentualnie zadzwonić, jakich informacji udzielić. Do tego jak najbardziej zachęcam.
Kiedy otrzymujecie zgłoszenie o zaginięciu osoby, jakie podejmujecie działania? Jak wygląda procedura?
No, procedura przede wszystkim musi być informacja przekazana do policji i następnie zgodnie z procedurą policja przekazuje taką dyspozycję do właśnie takiej grupy jak my. W przypadku zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osoby poszkodowanej, policja ma obowiązek użyć wszystkich możliwych środków, którymi dysponuje. My jesteśmy jednym z takich narzędzi właśnie w rękach policji i dzięki temu mogą nas właśnie zadysponować do poszukiwań natychmiast.
To na czym polega wasza praca?
Tak naprawdę praca jest przez cały czas od samego początku związana jest ze szkoleniem nas, jak i psów. Więc my się uczymy, jak posługiwać się nawigacją, jak wygląda w ogóle cała akcja poszukiwawczo-ratownicza. I my tak samo jesteśmy ratownikami medycznymi, więc też cały czas jesteśmy, doszkalamy się w tym zakresie. Tak samo mamy certyfikaty. No i przede wszystkim psy, z którymi pracuje się nieustannie. Do tego są egzaminy, recertyfikacje, bo to jest właśnie najważniejsza kwestia, że nasze psy są psami certyfikowanymi.
To ile osób, jacy specjaliści działają w waszej grupie i ile psów, jakie psy?
Grupa liczy około 20-30 osób. W skład tutaj też tej grupy, tych członków są nasi czworonożni przyjaciele. Jest ich około, tych z certyfikatem, około myślę, że 80 psów. No i jeszcze ważna jest taka kwestia, że te nasze psy to są certyfikowane psy terenowe i z certyfikatem gruzowiskowym, bo tak samo nasze psy mogą być wykorzystywane w tego typu akcjach i w zależności właśnie od sytuacji takie psy są dysponowane na akcje.
W jaki sposób psy pracują?
Nasze psy są szkolone do szukania zapachów z powietrza. Pracują górnym wiatrem, tak to można określić.
Czyli trzeba dostarczyć jakiś ubrań.
Nie, wręcz przeciwnie. Psy tropiące oczywiście potrzebują jakieś ubranie, jakąś rzecz danej osoby zaginionej. Nasze psy nie potrzebują nic. Mhm. Nasze psy znajdą każdą żywą osobę, która potrzebuje pomocy, która zasłabła na przykład w jakimś lesie czy na łące i tą osobę oznaczą.
Po prostu szukają człowieka.
Szukają żywego człowieka w danym terenie, który dostajemy do przeszukania.
Wasze największe osiągnięcia to... Czym chciałybyście się pochwalić?
Największy sukces grupy, to tak naprawdę dla nas największym sukcesem jest osoba znaleziona. Więc z tych takich najbardziej powiedzmy aktualnych, no to w zeszłym roku były poszukiwania w Sobieszewie, gdzie właśnie udało się nam znaleźć osobę poszkodowaną, która została bezpiecznie przewieziona do szpitala, więc dla nas jest to sukces. Zostało właśnie uratowane życie ludzkie.
Jesteście wolontariuszami, czy jakieś osoby, które chciałyby działać podobnie jak wy, mogłyby się zgłosić do waszej grupy?
Tak, jak najbardziej. Każda osoba może być członkiem takiej grupy. Na pewno wiąże się to z tym, że trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, bo każdy z nas, no my jesteśmy wolontariuszami, więc na co dzień każdy z nas gdzieś pracuje, a po godzinach pracujemy z psami, pracujemy z grupą, więc tak, każda osoba mogłaby zostać członkiem takiej straży, szczególnie jeżeli chciałaby mieć psa i pracować z tym psem.
Dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi były panie Natalia Czapska i pani Anna Garbacka ze specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku.
SOS Reporterzy.